poza protokołem.
Jacek Butlewski, witam Państwa w niedzielne popołudnie. Zaproszenie do studia przyjął dzisiaj Przemysław Tejkowski. Dzień dobry.
Witam serdecznie radiosłuchaczy, witam Pana redaktora.
Świetny głos radiowy, od razu słyszymy. Aktor z wykształcenia.
Dziękuję.
Prezes Radia Rzeszów, reżyser, scenarzysta, długo można by jeszcze wymieniać. A więc człowiek, który mam nadzieję dobrze się czuje w radiowym.
Świetnie i w Poznaniu, dlatego że może troszkę odskoczę na bok, ale stąd też moje korzenie. Mój tata 31 sierpnia jako 9-latek od swojego wujka z Poznania wracał do Kruszwicy, w której mieszkał, żeby pójść do szkoły 1 września. No wiadomo, nie poszedł, dawno temu.
O korzenie, o rodzinę będę jeszcze za chwilę pytał. Kiedy ten pierwszy kontakt z mikrofonem w pana przypadku miał miejsce? Czy pamięta pan, kiedy pan po raz pierwszy zasiadł przed mikrofonem? Jakie myśli, jakie emocje panu wtedy towarzyszyły?
Profesjonalnym czy nie? Bo pamiętam, że tata w Jaworznie mieszkaliśmy, miał może 5 lat, przyniósł magnetofon. Chyba można użyć już teraz nazwy. Thompson tak się nazywał. Jeszcze przed Grundigiem kasetowym i załączył mikrofon. I pierwszy raz wtedy usłyszałem swój głos. Tata nagrał i chyba mam to nagranie gdzieś do dzisiaj. To były początki. Oczywiście zupełnie nie wiedziałem, że to się tak zacznie. Potem w bardzo bliskim państwu radiu, geograficznie przynajmniej, ale myślę, że też duchowo, bo w radiu w Zielonej Górze, po raz pierwszy jako młody aktor, bo tam w sezonie 91 na 92 byłem na etacie jako młody aktor zaraz prawie po szkole i tam pierwszy raz anonsowałem premierę, w której miałem niebawem wystąpić. A potem ja myślę, że to wpłynęło bardzo na moje życie, co się stało, ponieważ po szkole tak naprawdę po 4 latach w Tarnowie trafiłem do Rzeszowa i tak myślałem jako młody aktor, który poszukiwał czegoś, że po 2 latach sobie poszukam jeszcze innego miejsca w życiu i tam właśnie wchłonęły mnie media, Telewizja Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów i to bardzo, ale to bardzo wpłynęło na moje życie, bo kolokwialnie mówiąc zdobyłem 2 nowe fachy właśnie radiowe i telewizyjne, przechodząc właściwie przez każdy etap produkcji i mogę się z dumą nazwać radiowcem. Miałem taką audycję poetycką, najpierw nazywała się Wszystko jest poezja, potem Słowa. Kiedy był kryzys taki w branży praw autorskich i prezes radia powiedział, że muszę z tą audycją już z radia uciekać, bo nie ma na tantiemy dla twórców. Ja wtedy zacząłem pisać, wcale nie z potrzeby jakiejś takiej, nie miałem potrzeby tworzenia, ale żeby ocalić audycję zacząłem pisać. Potem się okazało, że to nawet wielka literatura to nie jest, ale jest na tyle zgrabne, żeby to zaprezentować. I tak od 30 lat romansuję z radiem i to jest najpiękniejszy romans mojego życia. No, skończył się tak, że mam ten zaszczyt teraz bycia, sprawowania władzy, że tak powiem, w Polskim Radiu Rzeszów, bycia prezesem zarządu, ale to się wzięło wszystko nie z chęci zarządzania, a właśnie z chęci kreowania czegoś na antenie.
Skoro o prezesie mówimy, został pan wybrany na kolejną kadencję prezesa Polskiego Radia Rzeszów. Ma pan swoje biurko?
Swoje? No mam jakieś tam.
Jak to na prezesa przystało?
Mam biurko, nie przywiązuje się... Nie przywiązuję się za bardzo, staram się do świata materialnego przywiązywać, choć go kocham. I do takich atrybutów funkcji władzy, no mam, ale oczywiście, że przy tym biurku i to jest obowiązek wynikający z funkcji, trzeba siedzieć. Natomiast ja lubię kreować i antenę, i bardzo wiele rzeczy, które to, bo myślę, że Polskie Radio Rzeszów wychodzi nawet trochę poza funkcję takiego klasycznego radia. Wychodzimy w teren, wychodzimy na sceny, więc tak naprawdę to mnie kręci, ale myślę, że to się przekłada na to, co jest na antenie pozytywnie. Najbardziej trywialnie mówiąc, mogłem sobie 10 lat temu pójść z jakimś scenariuszem do pana prezesa radia i powiedzieć, mam fajny pomysł. No fajnie, Przemek, przyjdź kiedyś. Za 2 lata dzwoniłem, prawda? No wiesz co, jeszcze nie przeczytałem. A teraz, i to, ja nie mówię to o spełnieniu swoich zachcianek, że ja się spełniam artystycznie, ale jeśli ja myślę sobie, że można by coś stworzyć, coś wykreować, zresztą ja bardzo wielu twórcom daję szansę, i młodym, i doświadczonym, bo na scenie teatralnej Polskiego Radia Rzeszów tworzę taką bazę, to niedobrze powiedziane, choć pewnie się dobrze zawodowo kojarzy z bazą muzyczną, z archiwum, ale tworzę taki skarbiec głosów. Jerzy Trela, świętej pamięci mój mistrz, który uczył mnie fachu, Jan Nowicki, Anna Polony, Adam Woronowicz, Ada Biedrzyńska przyjeżdżają do nas, grają w słuchowiskach, grają monodramy. Więc rzeczywiście ta funkcja pomaga w tym, żeby pomóc, pozwolić na to, żeby takie kreacje się odbywały, bo pewnie nie wszędzie się odbywają po prostu.
Zrobiliśmy taki minimalny rys pana rodziny, historii pana rodziny, także tych pierwszych kroków, które zrobił pan w stronę radia.
Czy wypada pić na antenie herbatę?
Bardzo proszę.
Dziękuję.
Bardzo proszę, bo to jest bardzo potrzebne.
Dziękuję.
Ale powiedzmy w takim razie teraz więcej o tym, skąd pana rodzina pochodzi, no i o tych historycznych elementach, o których za chwilę też powiemy, związanych z Witoldem Pileckim, ale to za moment. Najpierw o rodzinie.
Jak najprędzej Tejkowscy pochodzą z niedaleka, bo z Chełmży, i w znacznej mierze osiedlili się w Gdańsku, w wolnym mieście Gdańsk przedwojennym, gdzie tworzyli ten najbardziej polski odłam społeczeństwa, czyli Gdanię Gdańską, za co przypłacili cierpieniem i życiem. Dziadek Anastazy w wieku już 80 lat pierwszego dnia wojny został aresztowany. Na szczęście wtedy jeszcze na skutek interwencji jako najstarszy aresztowany człowiek został uwolniony. I tak po kolei stryj mojego taty, Mieczysław Tejkowski, zaprzysiężony obrońca Poczty Polskiej w Gdańsku, przeżył tylko dlatego, że na 2 tygodnie przed wojną zachorował na tyfus. No bo wiadomo, że jaki los spotkał wszystkich obrońców, łącznie z tą małą dziewczynką, którą spalili żywcem Niemcy. I po kampanii wrześniowej aresztowany, skazany na śmierć, uciekł z gmachu gestapo. Przeżył wojnę, potem oczywiście swoje na UB też oberwał. Maksymilian Tejkowski, zabrany pierwszego dnia z portu w Gdyni do Mauthausen-Gusen, najcięższy obóz koncentracyjny, 5 lat tam przeżył, zmarł w 60-tych latach, miał propozycję podpisania Volkslisty, nie zrobił tego. Czesław Tejkowski, zabrany pierwszego dnia z banku, w którym pracował, do Stutthofu i tam zabity. Był jeszcze brat Jan, bardzo ciekawa postać, mniej tej miał historii martyrologicznej, że tak powiem, w swoim życiu, ale bardzo taki artysta, trochę nawiedzony, pisał całe życie książkę o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Napisał do ojca Pio, bo nie szło mu to jakoś. Ojciec Pio powiedział, że skończy to dzieło, to było wielkie dzieło, dał jakieś dziennikarce w latach 60. do Warszawy, wysłał i to zginęło. To z powodów rodzinnych dla mnie byłoby bardzo, bardzo ciekawe. A mój dziadek, czyli ojciec mojego ojca, w Kruszwicy przed wojną był właścicielem sklepu kolonialnego, prezesem klubu wioślarskiego Gopło. Regaty polsko-niemieckie wioślarskie się odbywały. Wtedy oczywiście prezes klubu sportowego to nie było nic wspólnego z obecnym prezesem klubu sportowego. To była honorowa funkcja i bardzo, bardzo zaszczytna. I dziadek, ponieważ znał niemiecki, został wysiedlony z Via Łódź z Kruszwicy do Mogiły, wsi wtedy podkrakowskiej, obecnie Nowej Huty. I tam został zarządcą Deutsche Mühle, czyli niemieckiego młyna, no bo znał właśnie niemiecki. I tam przeżyli moi rodzice wojnę, no, zasiedlili ten młyn po wysiedlonych, których do końca mój tata wspominał, Żydach, Filkensteinach, którzy, no niestety wiemy, jaki los ich spotkał. No i tam tata w tym Krakowie już studiował i tam poznał mamę, która się urodziła w Brzeszczach, a Brzeszcze blisko Oświęcimia, no i to stąd z kolei druga, nazwijmy to fascynacją, i mojego ojca, bo ten obóz, no jeszcze wtedy jako muzeum nie był tak zagospodarowany jak dzisiaj, tam można było prawie na dziko chodzić. Mój ojciec tam spędzał godziny, jak nie lata, i ja z nim jako szczenie ludzkie tam chodziłem. W naszym domu cała jedna ścianka to jest biblioteczka dotycząca Auschwitz, łącznie z tym, że tata był lekarzem, więc miał te zeszyty oświęcimskie, bo powstała cała przecież, cała dziedzina medycyny, medycyna oświęcimska. No i tutaj już właśnie zainteresowanie samym obozem, dziejami więźniów KL Auschwitz, no i dotarcie do rotmistrza Pileckiego.
Do jednego z największych bohaterów II wojny światowej. Tak. Historycy mówią o nim jako jednym z najodważniejszych ludzi w ogóle II wojny światowej. Długo, długo można by wymieniać jego zasługi. To jest to pokolenie, które pamiętało o powstaniu styczniowym, bo to jest, pamiętamy, że to nie jest pokolenie tych 20-latków, którzy, tak, kiedy nastał wrzesień, mieli mniej więcej 20 lat, ale to jest to pokolenie trochę starsze, on był starszy od nich. O pokolenie, i dochodzimy do niego. Pan w Radiu Poznań przedstawia monodram. No i rozumiem już teraz, skąd to zainteresowanie, no bo wynika ono wprost z rodziny, prawda?
Tak, tata, jakby kontynuując te swoje zainteresowania, no oczywiście, że przelał to na mnie, zaszczepił mnie taką książką, którą napisał jeden z więźniów, ów Edek ze spektaklu, z którym Pilecki uciekał, bo uciekał z dwoma, z Edkiem i Jaśkiem. On napisał książkę Wspomnienia oświęcimskie. Pisze w nich o Tomaszu Serafińskim, bardzo dzielnym, prawym człowieku, który przyszedł do Auschwitz, który pomagał więźniom, który podnosił ich morale, który stworzył coś na wzór organizacji wojskowej, czy takiego ruchu oporu. Oczywiście niezbrojnego w Auschwitz. I opisuje ucieczkę. To w ogóle nieprawdopodobna historia, opis tej ucieczki. Ja tylko może tak szybciutko powiem, że kiedy już uciekali, znaleźli na Sole czy na Wiśle, bo już nie pamiętam, w takiej delcie tych rzek Niemcy obóz zagospodarowali, bo to było bardzo przemyślane. Tam miał być malaryczny klimat, już sam klimat miał wykańczać ludzi. Te rzeki miały też nie pozwolić na ucieczkę. Już psy SS-mańskie ich doganiały i oni mieli jakiś jedyny zabrany z obozu gdzieś tam podwędzony czy zorganizowany, bo to się tak nazywało w obozie, klucz. Dopadli łódki. Łódka była przypięta łańcuchem, kłódką i ten klucz zupełnie przypadkowo w nocy pasował do tej łódki, wsiedli, uciekli. Ale to tylko dlatego powiadam, że to jest tylko fragment nieprawdopodobnej ucieczki. Można o samej tej już jest ucieczce nakręcić genialne kino i ktoś powie, no reżyser miał dużą fantazję. Łącznie z tym, że Pilecki potem dostał jeszcze gdzieś kulę w lesie od jakiegoś strażnika kolejowego. Ta książka, oczywiście jej autor pisze o Tomaszu Serafińskim, bo pod takim nazwiskiem siedział w Auschwitz Pilecki. No i pisze potem, że tylko po wojnie spotkał tragiczny los i zginął, bo więcej napisać nie mógł. Ale w 68 roku, w roku mojego narodzenia, już historia Pileckiego była opisana w ten sposób, a ja potem też tata mi podsunął książkę już w 90-tych latach napisaną pana doktora Cyry, pracownika Muzeum Państwowego w Auschwitz. I tam już jest raport Pileckiego i tam jest cała jego historia opisana. Początek 90-tych lat to jeszcze pierwszy proces rehabilitacyjny, zdaje się, nie zrehabilitował Pileckiego. Także to były takie czasy, ja pomyślałem, no o tym człowieku trzeba było powiedzieć. I w ogóle moją wielką ideą i marzeniem jest, żeby powstał film, no taki a la Hubal po prostu. Wielkie, piękne, prawdziwe kino, pełnoformatowe, opowiadające historię Pileckiego. Ja też powiedziałem, że zrobię ile mogę. Ja się cieszę, bo bardzo wielu ludzi zaraziłem. Nawet w programie mojego przedstawienia jest taki, nazwijmy to, ołtarzyk, który mój kolega inspicjent z Teatru Rzeszowskiego, Andrzej, ma i on tam zbiera kopie uzbrojenia, kopie medali Pileckiego, kopie jego munduru. Udało mi się paru Polaków, paru ludzi zarazić tą postacią tak pozytywnie. No i w 2015 roku doszło do premiery spektaklu. Usiadłem do tego najpierw sam, no stwierdziłem, że to jest za trudny temat. Kolega reżyser Sławek Gałdyn pomógł mi, napisaliśmy wspólnie scenariusz, którego kanwą jest głównie raport Pileckiego i on go tam w formie przesłuchania go podajemy widowni. No nie chcę za wiele, jak to się dziś mówi, spoilerować, no ale w skrócie tak od przedwojennej historii mojego taty do dzisiejszego siedzenia tutaj w studiu przed spektaklem, tak ta historia wygląda.
Jak wiele zależy od rodziców, od w pana przypadku ojca, który, tak jak pan powiedział, podsuwał pewne rzeczy.
Tak. No tak, tata był tym pokoleniem, które miał 9 lat. Miał kolegów troszkę starszych w tej swojej wsi, Mogiła, akowców, na szczęście mądrzejszych od siebie, bo on opowiadał o takim kasku cebuli. Nie wiem, jak to się działo, bo AK było bardzo specyficzną i genialną organizacją, jedyną podziemną armią, tak naprawdę chyba na świecie, tak zorganizowaną. Tam była ta zasada bardzo ograniczonego poznawania siebie, ale ojciec wiedział, że jego starszy kolega Kazek Cebula jest w AK i bardzo chciał wstąpić do AK, ale Kazek był mądrzejszy, jakoś go zwodził, no bo wiedział, że to jest jeszcze dziecko. Chociaż no tata miał 16 lat, jak wojna się skończyła, więc tacy ludzie już walczyli i młodsi ginęli w powstaniu. Tak, no jesteśmy tym, co jemy, prawda? I no tutaj już można by wejść w całe traktaty i w całe rozważania o roli wychowania, no ale to jest po prostu wdzięczność, tak? Wdzięczność za to, co otrzymałem w domu. Tak jak też pomyślałem wczoraj z młodą koleżanką tu jadąc, ona gra Basię Baczyńską i tak sobie rozmawialiśmy o naszym zawodzie, ona jest w zawodzie 30 lat młodsza ode mnie, że niczego innego byśmy chyba nie chcieli otrzymać właśnie, jak to, co otrzymaliśmy, wykształcenie aktorskie i dzięki temu można robić dużo dobrych rzeczy, bo zawód aktora może służyć tak różnym rzeczom, ale właśnie można nieść, myślę, wiele, wiele dobra i wiele cennych idei przenosić.
Jest pan człowiekiem teatru, ale też człowiekiem radia, a radio to także muzyka. Wybrał pan dwa utwory, pierwszy z nich za chwilę zagramy. Poproszę o zapowiedź.
Powrót Gintrowskiego, to akurat się spina znowu w klamrę, ponieważ ja się, można powiedzieć, że w dość ciasnym kręgu obracam. Gintrowski, Herbert wystarczyliby mi do tworzenia przez całe życie. Akurat jestem świeżo po premierze sztuki o Gintrowskim, Przesłuchanie człowieka. Będziemy teraz, Polskie Radio Rzeszów organizuje 25 października w Filharmonii Rzeszowskiej będziemy organizować i przeżywać dziesięciolecie śmierci Gintrowskiego. Będzie ten spektakl wystawiany. No Gintrowski, dzięki któremu poznałem Herberta, bo nie ukrywajmy, że pewnie jako 15 czy 16 latek nie sięgnąłbym po jakiś tam tom Herberta, o który zresztą nie było łatwo w 84 roku, o którym mówimy, bo wtedy poznałem kasetę jakąś tam nielegalną z Gintrowskim. A to, co tam usłyszałem i czego słuchałem w zasadzie do snu, kiedyś sprowokowało mnie do... Długo się z tym nosiłem bardzo i po 7-letnim powrocie do zawodu, bo miałem taką przerwę, wróciłem 10 lat temu monodramem Ostatnie tango z Herbertem, które w zasadzie było owocem tego, czego wysłuchałem po nocach na tych kasetach. A powrót... To jest piosenka niezwykła. Bardzo głęboko musiałbym sięgać w swoje ja, w swoją psychikę, w swoje uczucia, w swoje lęki, ale ja w zasadzie od 10 roku życia żyję z taką świadomością, że umrę. I to mi i w młodości, i w dorosłym życiu i pomagało, i przeszkadzało żyć. Dlatego ten utwór jest bardzo osobisty jak modlitwa, osobisty jak jeden z najważniejszych tekstów, choć krótki i prosty, który się przeczytało w życiu. Jest piękny, słuchałem go w swoim też trudnym okresie, bo na pierwszym roku studiów, kiedy, nie wiem, młody, wrażliwy chłopak, który idzie do szkoły teatralnej, poza tym, że to piękna przygoda, to też bardzo trudna przygoda. I ten tekst mi towarzyszył i to jest i moje credo, i taki hymn mojego życia, i na przykład finał spektaklu o Gintrowskim, który właśnie teraz miał premierę. Trudno więcej mówić, bo mówi sam za siebie. Wybitny, wybitny autor Herbert, dla mnie oczywiście noblista, wybitny jego interpretator Gintrowski. I chyba więcej nie umiem powiedzieć, bo teksty mówią same za siebie.
Posłuchajmy.
Tu i ówdzie były. lub słowa ślad odkrywany. Wszystkie drogi teraz moje, kiedy wiem, jak dojść do zgody. Żadna burza, cisza, susza nie zakłóci mojej drogi. Nie horyzont coraz nowy, nowa wciąż fatamorgana, ale obraz świata z ponad szczytu duszy. Znalazłem raj, raj bez granic. Jesteś w raju, jesteś w raju. Żaden tłum nie dotarł nigdy na twój szczyt. Jesteś w raju, jesteś w raju. Gdzie spokojny słyszysz krwi i myśli rytm. Jestem w raju, jestem w raju. Żaden tłum nie dotarł nigdy na mój szczyt.
Za protokołem.
Naszym gościem jest dzisiaj Przemysław Tajkowski. Witam ponownie, człowiek teatru, człowiek radia. O radiu jeszcze powiemy, ale ostatnio o Rzeszowie, o tej części Polski było głośno także za sprawą tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Zbrodniczy atak Rosji na Ukrainę. Wy jesteście najbliżej tego miejsca. Nawet były takie zdjęcia pokazujące bombardowanie okolic, zdaje się, Lwowa, chociaż tak, teraz nie pamiętam, kiedy było widać z Polski te rozbłyski, te łuny. Jak mówi się o tej wojnie w radiu na przykład?
Będę tam zresztą grał swojego Herberta 5 listopada. Jadę tam na zaproszenie Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie. Trudno było mi odmówić zagrania Herberta w mieście jego urodzenia. No cóż, no rzeczywiście jesteśmy bardzo blisko tego. Nawet mój kolega strażnik graniczny przysłał mi zdjęcia tego bombardowania zaraz w nocy. Myśmy się bardzo włączyli w pomoc. Organizowaliśmy dwie duże zbiórki. Zorganizowaliśmy konwój jako Polskie Radio Rzeszów, nawet we współpracy z innymi rozgłośniami. Cóż, mnie się z jednego powodu uradowało serce. Oczywiście to zupełnie może pozornie nie na temat, co powiem, ale po raz pierwszy od jakiegoś czasu poczułem, że nieważne, który Polak co myśli, tylko wszyscy jakoś się zjednoczyliśmy. To też pokazuje troszkę tę naszą naturę, że na co dzień jesteśmy pokłóceni, poróżnieni. A kiedy jest jakaś ważna sprawa, i to naprawdę nie było ważne, ten podział w społeczeństwie widać mocny, prawda? A w sytuacji...
Są takie momenty, kiedy
tak,
jesteśmy
tutaj nastąpiła
razem.
Totalna solidarność. Tak. I tutaj też nastąpiła ta piękna solidarność. Zresztą przywołam może przedwcześnie trochę słowa Pileckiego też, który mówi o zjednoczeniu w obozie Polaków i powiedział, więc trzeba było Polakom pokazywać górę trupów polskich, żeby się pogodzili. Więc takie momenty dopiero niestety dają nam do myślenia. przepiękny zryw Polaków. No oczywiście Rzeszów, Przemyśl stał się w pewnym momencie taką bazą, hubem można powiedzieć, nie wiem jak to nazwać.
Logistycznym, wojskowym trochę. Pomocowym.
No oczywiście te wojny było tam wręcz widać. Tę masę ludzi, których ludzie zupełnie bezinteresownie przyjmowali, rozwozili samochodami, nawet do Niemiec zawozili moi znajomi ludzi. Te masy darów, pierwsze przyjaźnie już nawet mój kolega, który do ze mną przyjechał, Maciek, jego córka misie jakieś pozbierała, pojechali na dworze zdać tamtym dzieciom, żeby im jakoś tam pomóc. Oni się zaczęli się przyjaźnić rodzinnie. To zupełnie niezwykła sytuacja. Jedno jest pewne, niestety ulegliśmy pewnemu mitowi, tak, skończonej historii, że wojny już nie będzie. Nie, zło jest zawsze. Byli, uważam, w naszych współczesnych dziejach mądrzy, przewidujący Polacy, którzy przewidywali to, byli obśmiewani, byli niszczeni medialnie. Niestety nie. Takie wartości zaniedbane na początku tej naszej nowej Polski, liczonej od 1989 roku, takie wartości jak patriotyzm, miłość do ojczyzny, tradycja, to wszystko było gdzieś zbywane, prześmiewane. No nie, no mówiliśmy właśnie o tych dwóch pięknych pokoleniach, tak? Pokoleniu Pileckiego, wychowanemu na kulcie do powstania styczniowego, pokoleniu Kolumbów potem. No jeśli nie będziemy narodem świadomym, wychowanym na miłości do tego i na szacunku do tego, co mamy, to ja myślę, że ten niedźwiedź się wcale nie cofnie. No my do dzisiaj się zastanawiamy, bo my jesteśmy bardzo blisko. A przecież mamy też świadomość, ile warte były sojusze przed wojną, prawda? Byliśmy tak otoczeni sojusznikami i no i co? Także to nic pewnego. Nic pewnego, dlatego trzeba być świadomym. Mnie się podoba to, co teraz robimy, że się zbroimy, że prowadzimy bardzo mądrą, twardą, skuteczną politykę. Kiedy się jedzie z Rzeszowa na Lublin, kiedy się jedzie koło lotniska, no widać całą bazę wielkich, wielkich, ja się nie znam na tych wszystkich, chociaż przeszkolenie wojskowe na studiach odbywałem. Stoją te patrioty, te wyrzutnie, no i to jest, nie ma jeszcze bezkrwawa, ale wojna. No te wojny ja po prostu widzę na własne oczy, kiedy przejeżdżam.
Czy w tym kontekście, także tym wojennym, zmienia się nieco, być może, misja Radia Publicznego?
Misja Radia Publicznego...
W sensie też takim pomocowym?
Oczywiście, że tak. No myśmy, szczególnie będąc blisko, nadawali teraz już rzadziej, ale na początku kilka serwisów dziennie w języku ukraińskim. Dawaliśmy zatrudnienie ludziom stamtąd. Jeździliśmy tam. Zmienia się, ale ona się nie zmienia, ona się uwypukla. No, misja Radia Publicznego od lat jest niezmienna. Mamy być blisko ludzi, mamy ich przede wszystkim rzetelnie informować. Mamy tę bardzo ważną funkcję, tak, informowania o zagrożeniach, o niebezpieczeństwach i tak dalej. Ale potem w ślad za tym idzie i wartościowa rozrywka, i właśnie działalność tożsamościowa, podtrzymywanie naszej tradycji, naszego dziedzictwa, serwowanie ludziom pięknej literatury, dobrej sztuki, głównie muzyki, słowa. Nie ma nic piękniejszego niż misja Radia Publicznego, mediów publicznych, bo to jest misja, która jest dedykowana duszy człowieka, jego pięknemu rozwojowi. No a niestety, no czasami, to tak jak z wojskiem, no ono jest cudowne w czasie pokoju, no, ale czasami jest wojna i czasami musi podjąć inne działania. Tak jest z nami po prostu. Czasami ona musi pójść w tę stronę, żeby ogarniać też te najtrudniejsze rzeczy. Ale dla mnie to jest wielka duma, że ja mogę... na tym wycinku, że tak powiem, pracować i wcale nie kłóci się to tak z duszą artysty, takie zarządzanie medium publicznym, wręcz jest dużo, dużo pól wspólnych.
A mówił prezes Radia Rzeszów Przemysław Tejkowski o misji Radia Rzeszów, ale myślę, że też o misji Radia Publicznego.
Mediów publicznych w ogóle, tak.
Na koniec jest jeszcze drugi utwór, który pan na dzisiaj przygotował. Proszę o zapowiedź.
O ile o tamtym to mógłbym mówić poprzez całe swoje życie, to ten jest stosunkowo nowy, Artur Rojek, no to szyld sam w sobie, a utwór, kiedyś kolega powiedział, słuchaj, grasz 4 spektakle i w każdym jest śmierć. No tak jestem skonstruowany, także ja myślę nie tylko o tym jednym wymiarze życia, który jest teraz. Porażający utwór Rojka, chciałbym umrzeć przy tobie, chciałbym umrzeć z miłości. Słowa ostateczne, kiedyś Krzysztof Globisz, który przez 3 lata uczył mnie wiersza w szkole teatralnej, zadał nam na egzamin Mandelsztama i kiedy tego Mandelsztama przygotowywaliśmy, mówi do nas, słuchajcie, te jego wiersze są tak ważne, dlatego że on, każdy pisał wiedząc, że to może być jego ostatni wiersz, dlatego tak ważne są te słowa i właśnie ta piosenka też mówi o pewnych uczuciach ostatecznych. Takie rzeczy mnie po prostu interesują, ale z drugiej strony chyba wszystko w życiu powinniśmy robić tak, jakbyśmy już jutro nie mieli szansy tego robić i wtedy je będziemy robić uczciwie i najpełniej.
To prawda. Przemysław Tejkowski, człowiek teatru, telewizji i radia, był gościem dzisiejszego Poza Protokołem. Bardzo dziękuję.
Najważniejsze, żeby ktoś na końcu mógł powiedzieć po prostu człowiek.
Yeah.
Poza protokołem.